Drodzy bracia, drogie siostry, przez dwie najbliższe środy chciałbym wspólnie razem z wami zastanowić się nad takim tematem listy Pawła. Ale nie martwcie się, nie będę mówił o wszystkich listach Pawła przez dwie środy, bo raczej byśmy mieli problem, żeby wyjść od środy do środy. Natomiast chciałbym z racji tego, że też mój wykładowca na WST się zmotywował mnie troszkę i umożliwił w pewien sposób skorzystanie z pewnych rzeczy, zwrócić uwagę na coś, o czym właściwie no może się nie mówi, może wiemy, może jakby wydaje nam się to nie aż tak istotne, no bo przecież sama treść listów jest tak głęboka, że możemy czerpać właściwie z każdego miejsca, fragmentu, przytaczać wersety, może mamy jakieś ulubione, a może pewnych unikamy. Ktoś kiedyś śpiewał, że ludzie listy piszą. Nie wiem, czy pamiętacie, może niektórzy z was pamiętają, ja pamiętam, czasy, w którym pisało się jeszcze listy. Znaczy, polegało to na tym, że trzeba było ten list napisać, potem trzeba było go wysłać, prawda? A potem następował taki moment oczekiwania na ewentualną odpowiedź. Ja miałem ten ogromny przywilej, że z moją ukochaną żoną pisaliśmy jeszcze listy. I to nie chodziło o maile, nie chodziło o te SMS-y czy jakiś tam list w postaci dziwnych ikonek, które dla mnie też czasami nie są niezrozumiałe, co nie są treścią, ale generalnie rzecz biorąc wysyłanie listów takich, wiecie, pieczołowicie napisanych, przemyślanych, przygotowanych, czasami na, nie wiem, pięknej papeterii, no i z treścią, z głęboką treścią, na którą się czekało. I były takie momenty, gdy pamiętam, gdy wracał człowiek do domu i otwierał skrzynkę i nagle znajdujecie ten list, tak? Ważną rzeczą było jedno w tym wszystkim. Kto był adresatem tego listu? Bo wiecie, no, gdy, nie wiem, wysyła do was list Urząd Skarbowy, to nie to samo, prawda? Nie oczekujecie może tego z takim szczególnym nastawieniem. Ale gdy znamy adresata tego listu, nadawcę, gdy wiemy, kto do nas pisze, to w tym wszystkim jest coś więcej. Nagle, nie wiem, czy pamiętacie, człowiek najpierw 10 razy ogląda tą kopertę. Zanim otworzy, 1000 rzeczy, które tam się mogą znaleźć. Bo wiecie, kto napisał. Więc czegoś oczekujemy. Ja chciałbym dzisiaj spróbować rozbudzić w nas takie uczucie, że zanim sięgnę po list, to będę wiedział, kto napisał. Bo nie zawsze jest to tak oczywiste. I dlatego pozwoliłem sobie troszeczkę dzisiaj wprowadzić was, pozwolę sobie wprowadzić was dzisiaj w rzeczy może, które dla wielu z was są znajome, ale może dla niektórych nie do końca. Ja pewne rzeczy odkryłem na nowo, pewnych rzeczy się dowiedziałem, pewne rzeczy gdzieś tam ułożyły mi się zupełnie inaczej i jakby w pewien inny sposób pozwoliło mi to popatrzeć na już same listy. Ale jak mówię, dzisiaj chciałbym na tym naszym pierwszym wspólnym rozważaniu wprowadzić nas w historię tego, który te listy pisze. Więc dzisiaj będzie to nasza podróż troszeczkę z tym człowiekiem, niż podróż jak na dzień dzisiejszy po tym, co pisał. No właśnie, bo wydaje mi się, że nie będzie żadnej przesady w takim stwierdzeniu, że bez listów apostoła Pawła nie zrozumielibyśmy w ogóle, czym jest tak naprawdę bycie nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. A głęboko wierzę w to, na podstawie tego, co czytamy, że to właśnie dzięki apostołowi Pawłowi, dzięki temu, co napisał, możemy tak naprawdę wiedzieć w ogóle więcej. Jemu objawił to Duch, poprowadził go w tym i wspólnie razem, dzięki temu, że mamy spisane Boże Słowo, możemy je wnikać. Poza tym, gdy widzimy jego dzieło, to jest ono jakby też pewną etyczną wskazówką, jak żyć, wskazówką, jak się zachowywać, jak postępować, czasami może co myśleć, co jest skutkiem tego, co się stało wcześniej, a więc kim staliśmy się w Jezusie Chrystusie i kim tak naprawdę jesteśmy, albo kim tak naprawdę Bóg oczekuje, abyśmy byli. Zapoznanie się z życiorysem Pawła jako autora 13 listów z Nowego Przymierza jest ważne dlaczego? Wydaje mi się przede wszystkim dlatego, że autor wyciska niesamowite piętno w tym, co pisze. A więc, gdy chcemy zrozumieć twórczość, powinniśmy najpierw zrozumieć twórcę. Nie tak dawno na jednym z egzaminów było coś, czego bardzo w szkole nie lubię. Znaczy, dobrze, jak byłem w szkole, to nie lubiłem. Interpretacja wiersza. W ogóle nie mogłem zrozumieć, jak można zastanawiać się nad tym, co powiedział autor albo co miał na myśli, gdy pisał. Dlaczego? Dlatego, że jakby no, za mało informacji miałem o samym autorze. Właściwie nie znałem go, nie potrafiłem zbyt wiele o nim powiedzieć, więc jak mógłbym zinterpretować coś w postaci życie mnie, mnie? A taki temat też się niedawno pojawił. Zinterpretuj wiersz, który brzmiał życie mnie, mnie. Nie wiem, co go miało, ale generalnie rzecz biorąc, raczej musiałbym coś więcej o nim wiedzieć, żeby powiedzieć, co miał na myśli, co pod tym było ukryte. Dlatego jakby było mi to obce i unikałem interpretacji. Twórca i jego twórczość. Myślę, że dlatego warto zacząć od przyjrzenia się apostołowi Pawłowi jako postaci historycznej, przede wszystkim też na tle czasu, w którym żył. Ponadto w jego życiorysie myślę, że warto poszukać elementów, które mogły wpłynąć na jego duchowość, a co dalej idzie, na myśl, którą wyrażał w swoich pismach. Bo gdy bierzemy tekst Bożego Słowa, to wiemy, że za tym jest coś więcej. Że było pisane w odpowiednim czasie, w odpowiednich okolicznościach. Dlatego wgłębiając się w Boże Słowo, potrzebujemy zagłębić się nie tylko w treść, ale też również w to, co mamy więcej, czyli autor, jego przeżycia, jego historia. Dlatego chciałbym was dzisiaj w tą podróż zaprosić. Moja kochana córka zrobiła to, co widzicie, także jestem jej bardzo wdzięczny, że możemy w ten sposób też się temu przyjrzeć. Chcielibyśmy przejść przez parę rzeczy. Chciałbym was poprowadzić przez parę rzeczy. Jak mówię, może niektóre z tych rzeczy są dla was oczywiste i jasne, choć nie do końca zawsze tak bywa, bo pewne rzeczy pomijamy, bo gdzieś tam właściwie wydaje nam się, że dobrze, no są, ale cóż to dla mnie. Ale wydają mi się one interesujące właśnie dlatego, że pozwalają, tak jak powiedziałem na początku, zrozumieć wiele rzeczy. Apostoł Paweł. Ciekawa postać. Niesamowity Boży sługa, niesamowita historia człowieka, który przeżył swoje życie, w którym Bóg wycisnął niesamowite piętno, a skutkiem tego jest to, że my dzisiaj możemy czerpać z jego dorobku, z tego, co pod wpływem Ducha Świętego napisał i pokazał. A więc zobaczmy, przyjrzyjmy się apostołowi Pawłowi. Apostoł Paweł, jeżeli chodzi o pierwszy etap jego życia, czyli o jego dzieciństwo, to na podstawie Bożego Słowa wiemy, że najpierw Saul lub Szaweł, później znany pod tym imieniem Paweł, urodził się w Tarsie, w Cylicji. I o tym bardzo wyraźnie mówi nam Boże Słowo, choćby nawet w 22 rozdziale Dziejów Apostolskich w 3 wersecie, gdzie czytamy: jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście. Tam się wszystko zaczyna. Urodził się pomiędzy 5 a 10 rokiem po Chrystusie, a więc można powiedzieć, że jest młodszy od naszego Pana Jezusa Chrystusa o te około 10 lat. Wiemy też, że pochodził z pobożnej żydowskiej rodziny należącej do plemienia Beniamina, związanej z stronnictwem faryzeuszów. Miał co najmniej jednego siostrzeńca, a zatem również zamężną siostrę mieszkającą w Jerozolimie, która z jakiegoś tam powodu, gdzie możemy o tym czytać w Bożym Słowie, była dość zorientowana we wewnętrznych sprawach Sanhedrynu. Oczywiście możecie mnie zapytać, skąd to wziąłem? Odpowiedź jest prosta, z Bożego Słowa. W Dziejach Apostolskich w 23 rozdziale tych dziejów czytamy od 12 wersetu takie słowo. Mamy tu historię sprzysiężenia przeciwko Pawłowi i później mamy moment, w którym czytamy o tym, że w 16 wersecie o tej zasadzce usłyszał siostrzeniec Pawła. Przybył zatem do twierdzy i powiadomił go o tym. Paweł z kolei przyzwolił jednego z setników i poprosił, zaprowadź tego młodzieńca do dowódcy, bo miał mu coś do przekazania. A więc miał siostrzeńca. Więc coś, co myślę jest dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o historię jego życia. Zgodnie z wymogami prawa oczywiście, wiemy, że został obrzezany 8 dnia z domu, w którym mieszkał, gdzie się wychowywał. Wyniósł także ciekawie, bo znajomość języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego, co z kolei umożliwiło mu w dużym stopniu polemikę z wieloma osobami. Te języki wtedy bardzo rozpowszechnione w tej kulturze, jakby, można powiedzieć, otwierały drzwi. Co wiemy więcej, w dzieciństwie przed przybyciem do Jerozolimy mógł też uczęszczać do greckiej szkoły w Tarsie. Dlaczego? Bo wiemy, że wyuczył się zawodu wytwórcy namiotów. A to właśnie miejsce było specyficzne, pozwalało właśnie tą umiejętność nabyć. I wiemy o tym dobrze również studiując, czytając Boże Słowo, między innymi 18 rozdział Dziejów Apostolskich, 3 werset, gdzie wyraźnie to jest powiedziane, że on jest jednym z tych, który był wytwórcą namiotów. Ale dzieciństwo szybko mija, więc również nasz Paweł zaczyna dorastać i w młodości udaje się do Jerozolimy. I przypuszcza się na podstawie przekazów, że mógł tam dotrzeć w wieku około 13 lat, czyli gdzieś pomiędzy rokiem 18 a 23. Po co? Po to, ażeby tam właśnie w Jerozolimie kształcić się pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych ówczesnych nauczycieli, jakim był Gamaliel starszy. I również czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, choćby nawet w 22 rozdziale i 3 wersecie tego rozdziału. A wiemy, że Gamaliel, który był w tamtym czasie, jak powiedziałem, jednym z najwybitniejszych uczonych w piśmie, w odróżnieniu od swojego wnuka Gamaliela II, był człowiekiem, który był przede wszystkim przewodniczącym Sanhedrynu, a co więcej, wiemy, że był tym, który był bardzo wierny przepisom prawa. Był bardzo wierny prawu, przestrzegał go, jak również był wierny jakby przestrzeganiu nawet tych najsurowszych przepisów. On bardzo dokładał się do tego, co robił. Dlatego też Paweł zdobył bardzo wnikliwe i bardzo wszechstronne wykształcenie pod okiem tegoż właśnie nauczyciela. I myślę, że to skarb, gdy mamy dobrych nauczycieli. Tych, którzy w odpowiedni sposób potrafią nam przekazać wiedzę, którzy nie tylko są zachęceniem, ale też są tymi, którzy zakorzeniają to pragnienie tak bardzo, że chcemy je rozwijać. I głęboko wierzę w to, że Gamaliel właśnie był taką osobą, która potrafiła w Pawle wzniecić pragnienie uczenia się. Ja nie wiem, komu się to tak często udaje, ale wiecie, różnie to bywa czasami. Nie każdy potrafi w uczniu wzniecić pragnienie uczenia się. Myślę, że czasami wiecie, o czym mówię, ale Gamaliel był taką osobą. Dlatego Paweł był tak dobrze, tak wnikliwie i tak wszechstronnie wykształcony. Trafił pod skrzydła jednego z najlepszych nauczycieli i to zaowocowało oczywiście w przyszłości. Wiemy też również z tego okresu, że jako młodzieniec właśnie w tym czasie pilnował szat ludzi kamienujących Szczepana. Pamiętacie tą historię, prawda? Był jednym z tych, który stał z boku, przyglądał się całej scenie, ale pilnował szat tych, którzy kamienowali Szczepana. No właśnie, ale też był tym, który zaczął brać udział w prześladowaniach chrześcijan w Jerozolimie po ich rozproszeniu. I uzyskał do tego pełne prawo, dlatego że od arcykapłana otrzymał zezwolenie, ażeby to czynić, aby ścigać chrześcijan w Damaszku. I między innymi Dzieje apostolskie 9 rozdział i wersety 1-2 o tym mówią. Saul z kolei wciąż owładnięty rządzą mordu w stosunku do uczniów pańskich przyszedł do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku. Planował sprawić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi, mężczyźni lub kobiety, a jeśli się by okazało, że są, chciał też te osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. A więc widzimy, że było w nim coś więcej. To nie było tylko pragnienie, ale mamy tam w tym tekście tak wyraźnie podkreślone to, że była w nim ogromna żądza, ogromny zapał do tego, ponieważ wydawało mu się, że działa we właściwy sposób, ponieważ był przekonany, że to, co robi, jest właściwą drogą, a chciał robić to dobrze, a chciał być w tym, co robi, najlepszy. Zwrócił się o to do arcykapłana, otrzymał to i wiemy, że również to czynił. Ale w drodze do Damaszku dzieje się coś wyjątkowego. Dzieje się coś, co wpływa całkowicie na dalsze życie apostoła Pawła. Gdy udaje się w drodze do Damaszku, wtedy wiemy, że na jego drodze staje ten, którego, jak słyszymy z tego pytania, prześladuje. Dlaczego mnie prześladujesz? Tam na drodze do Damaszku, na jego drodze staje sam Pan Jezus Chrystus. I wiemy, że pod wpływem tego wydarzenia prześladowcy chrześcijan stał się zagorzałym naśladowcą Jezusa Chrystusa. Mogło to się wydarzyć około 36 roku, czyli wtedy Paweł miał prawdopodobnie około 27 lat. I wiemy, że na podstawie relacji wiemy, że został oślepiony światłem, powalony na ziemię. Wtedy słyszy głos naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mu się ukazał. Zostaje później doprowadzony jako ślepy do Damaszku, a po 3 dniach, gdy odzyskuje wzrok, staje się gorliwym, zagorzałym, już nie prześladowcą, ale tym, który zwiastuje Boże Słowo, który zaczyna swoją zakorzenioną w sercu wiedzę, wpojoną w umysł wiedzę, nagle zaczyna wykorzystywać, używać w inny sposób. Nagle ci, którzy byli dla niego tymi, których chciał pojmać i uwięzić, stają się dla nimi braćmi i siostrami. On staje się tym, który rozpoczyna głoszenie słowa w tamtych czasie i ono się rozprzestrzenia. Zostaje ochrzczony przez Ananiasza, a krótko po tych wydarzeniach udaje się do Arabii. Co ciekawe, później znowu wraca do Damaszku, gdzie dalej głosi dobrą nowinę, ale ponieważ Żydzi zawiązali spisek mający na celu jego zgładzenie, został zmuszony do ucieczki. Około 39 roku wraca znowu do Jerozolimy. To jest czas, w którym jakby wcześniej, około 3 lat wcześniej, miejsce, z którego wyrusza, aby prześladować Kościół. Wraca do tego miejsca i tutaj niezwykłą rolę odgrywa jego późniejszy współpracownik Barnaba. To on wprowadza go w wspólnotę chrześcijańską w tamtym mieście. Wiecie, ciągle jeszcze ludzie mieli w głowach to, kim Paweł był. Ciągle jeszcze brzmiało echo tego, co robił, z jaką misją wyruszył z Jerozolimy. Ale gdy wraca, gdy Barnaba wprowadza go, to on nagle, Paweł, napotyka sprzeciw. To nagle jego działalność spotyka się z niezadowoleniem tych, którzy mieszkają w Jerozolimie, a więc Żydów helenistycznych, bo nie podoba im się to, co Paweł robi, to, co głosi. Bo on zaczyna głosić Chrystusa i to ukrzyżowanego. W trosce o swoje bezpieczeństwo udaje się do Tarsu. Być może było to pomiędzy 40 a 43 rokiem. Może to był czas, około 3 lat, w którym też właśnie wtedy Paweł pisze, że zostałem pochwycony, zachwycony do 3 nieba. A więc to jest znowu czas szczególnej relacji z Bogiem. To czas, w którym Bóg w szczególny sposób pokazuje mu siebie, to kim jest, a Paweł może odbierać od niego wielkie i cudowne rzeczy. To czas, w którym też powstają niektóre z jego dzieł. Co ciekawe, około 43 roku to Barnaba z własnej inicjatywy znowu odszukuje Pawła. To on jakby wybiera się, szuka Pawła i wspólnie razem z nim zaczyna pracę. Pracę w kościele w Antiochii. To oni tam byli nauczycielami. to później ten zbór w Antiochii wysyła ich, aby znowu udali się do Jerozolimy, aby tam również mógł zrobić następny krok. I wtedy to właśnie dołącza do nich Marek. I wiemy, że wspólnie razem kontynuują i rozpoczynają nowe, wspaniałe dzieło. Ostatnim etapem historii jakby tej pierwszej, wprowadzającej życia Pawła, ten ostatni jego okres, to czas, w którym po powrocie do Jerozolimy zatrzymuje się w domu jakiegoś msona pochodzącego z Cypru i spotyka się tam z Jakubem. Żydzi w tym czasie, coraz mniejsze, podburzają lud, ażeby znowu skierować wszystko przeciwko Pawłowi. I Paweł w tym czasie znowu zostaje uwięziony, wtrącony do więzienia, aresztowany przez Rzymian. I co ciekawe, to właśnie wtedy zostaje przesłuchany przed Sanhedrynem, a z obawy przed zamachem na jego życie zostaje wysłany pod eskortą w Cezarei. Felix wyprawia go do Festusa. Wtedy to również przed wydaniem ostatecznego wyroku Paweł jakby odwołuje się do swojego pochodzenia. Wtedy też, gdy wyprawiają się razem, wiemy, że statek w okolicach Malty osiada na mieliźnie, a w Rzymie Paweł przez dłuższy czas przebywa pod opieką żołnierza w wynajętym przez siebie mieszkaniu. I to jest czas jego owocnej pracy. To jest czas, gdy tak naprawdę wiele pisze. Na koniec swojego życia przebywa w więzieniu, a na mocy wyroku zostaje strącony przez ścięcie. Ale to nie jest cała historia apostoła Pawła. To nie jest tylko to, na czym moglibyśmy się skupić. Bo Paweł przede wszystkim również odbywał swoje podróże misyjne. I właściwie skupiamy się głównie na trzech podróżach misyjnych apostoła Pawła, chociaż też niektórzy twierdzą, że odbył cztery, przynajmniej. Ale o tych trzech najczęściej mówimy. I te trzy podróże misyjne apostoła Pawła niosą ze sobą wielkie dzieło. To jest to, co apostoł Paweł robi, czym żyje, można powiedzieć, czym oddycha, czym tak naprawdę, co jest naprawdę dla niego ważne. Ta pierwsza podróż misyjna, czyli gdzieś tam rok 45 do 49, możemy odczytać w Dziejach Apostolskich 13 rozdziale i 14. Druga podróż misyjna 50-53 rok i wreszcie trzecia podróż misyjna 53 do 58 rok. Pierwsza podróż misyjna, do której został wyznaczony Barnaba i Paweł, zabierają też ze sobą Marka, udają się między innymi na Cypr, ale skąd docierają również na Pafos. To dosyć ciekawa podróż, ponieważ w tym czasie również odłącza się od nich Marek. Wiemy, że czasami pewne rzeczy mogą być dla nas niezrozumiałe, ale też głęboko wierzę, że jest wszystko pod wpływem działania Ducha Świętego. I w tym czasie, gdy gdy Marek wraca do Jerozolimy, Paweł z Barnabą skierowali się do Antiochii, później do Ikonium. Ciekawe, że wszędzie tam, gdzie się pojawiali, to napotykali gorący sprzeciw wobec głoszenia Ewangelii ze strony Żydów. Po raz kolejny jakby też pojawia się to, że Żydzi gorąco protestują, występują przeciwko temu, co Paweł wraz z Barnabą robi. Ale to poselstwo dla nich było najważniejsze. To oni wiedzieli, że chcą głosić, że nic ich nie powstrzyma. Dlatego też, gdy zakończyli swoją misję, udają się do Listry, a następnie też udali się do Derbe, skąd też głosząc Boże Słowo, wracając do Antiochii, złożyli wspólnie Paweł i Barnaba przed swoimi braćmi i siostrami raport z tego, jakby tak można powiedzieć, co się wydarzyło. A więc zobaczcie, że to nie było tylko i wyłącznie dla nich, ale to szerokie, rozprzestrzenione głoszenie Bożego Słowa było zachętą dla wielu. To dzięki nim to Słowo mogło docierać do miejsc, pomimo sprzeciwów, byli gotowi, ażeby to robić. A następnie dzielą się z tym z braćmi, którzy jakby wyprawili ich w tą podróż. Jest to dla nich wielką radością, że mogli to uczynić. Druga podróż misyjna apostoła Pawła miała miejsce pomiędzy 50 a 53 rokiem i ona miała jeden główny cel. Tym celem było umocnienie tych wspólnot, umocnienie braci i sióstr, do których dotarli za pierwszym razem. To był cel, ażeby pokrzepić serca, ażeby wzmocnić ich wiarę, ażeby pokazać im, że są ciągle razem z nimi, że ciągle razem wspierają, modlą się i Paweł wtedy tak gorąco ich zapewnia o ich wsparciu. To również ten czas, kiedy dochodzi do małego nieporozumienia pomiędzy nim a Barnabą. Też o tym czytamy w Bożym Słowie. Ale Paweł w tym czasie wyrusza już w drogę z Sylasem. A więc to kolejny jakby krok w jego działalności. Później w tym samym czasie proponuje współpracę Tymoteuszowi, gdzie razem przemierzają między innymi Frygię, Galację, Troadę. To w tym czasie też dołącza do nich Łukasz. A więc zobaczmy, że to dzieło jakby pociąga za sobą kolejne osoby. Kolejne osoby zostają włączone w to, że w kimś zrodziło się pragnienie, ażeby pójść i głosić. Ażeby dotrzeć do ludzi, którzy potrzebują zwiastowania Bożego Słowa. Kolejne osoby dołączają, stają się wsparciem i to Boże Słowo, tak jak powiedziałem, może się rozprzestrzeniać. Pewien czas są w Filipii, tam między innymi czytamy o tak cudownych rzeczach, jak uwolnienie opętanej od demonów. Tam zostaną fałszywie oskarżeni, pojmani o zakłócanie porządku, ale uwięzieni, wychłostani rózgami. I to ten czas, w którym podczas ich uwięzienia również mury więzienia się zatrzęsły, bo byli blisko Pana, bo przeżywali tę społeczność z Bogiem, bo to nie były tylko słowa, ale to było przede wszystkim trwanie, a Bóg był z nimi i potwierdzał to swym działaniem. I mogli widzieć efekty tego zwiastowania, ale też działy się cudowne rzeczy. To wtedy widzimy to, jak drzwi więzienia zostają otwarte, a oni wielbią donośnym głosem Pana, pomimo tego, że są właśnie tam, w więzieniu. I to jest ten czas również, gdy ze względu na obywatelstwo rzymskie, jakim mógł szczycić się Paweł, zostają uwolnieni i poproszeni o opuszczenie miasta. Ale wiecie, nie wracają. Oni robią kolejny krok. Udają się do Tesaloniki, aby tam znowu Słowo Boże mogło rosnąć. I powstaje kolejne miejsce, zarzewie, kolejne społeczności. To między innymi tam, wokół domu jakiegoś Jazona, skupia się ta misja. I to tam kolejne Słowo Boże pada na podatny grunt. I ludzie po raz kolejny zaczynają pragnąć żywej społeczności. No właśnie, a później Berea i wreszcie, gdy Paweł samotnie udaje się do Aten, to jego rozmowy na Agorze w Atenach, gdzie spotykają się z niesamowitym odzewem. Ale Paweł wtedy wykorzystuje to, co jest. Przychodzi tam i to, co niejednokrotnie tu było już mówione, mówi o kimś, o kim było powiedziane, że to jest nieznany Bóg. A on może mówić o tym, kogo zna. To jest dla niego sensem i treścią życia. Ten, który w drodze do Damaszku pokazał mu samego siebie, stał się treścią jego życia. I później Paweł zaczyna mówić w cudowny sposób, bo już teraz nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. I wszystko, co chcę wam mówić i zwiastować, to Chrystusa i to ukrzyżowanego. A cała reszta nie ma znaczenia. Całą resztę mogę użyć w odpowiedni sposób, bo mam do tego prawo, ale uznaję to za śmieci ze względu na wszystko, co mam w Chrystusie. I w cudowny sposób również tam, na Agorze w Atenach, zaczynam mówić do tych ludzi wykształconych, do tych, którzy mieli rozeznanie, którzy mieli też za sobą wiedzę, ale on w odważny sposób tam mówi mu o tym, który jest jego Panem. I dla mnie to jest niezwykle zachęcające, że gdziekolwiek był, to nie chciał mówić o niczym innym, ale chciał mówić tylko o Chrystusie. Nie chwalił się tym wszystkim, co miał, bo uznał to za śmieci, ale tylko pokazał, kim jest w Jezusie Chrystusie. W jaki sposób to On zmienił jego życie. I to jest dla mnie niesamowita lekcja tego, że powinienem wykorzystywać czas i miejsca, w którym się mogę znajdować. Ludzi, których mogę spotykać, ażeby im zwiastować Chrystusa, jeżeli jest treścią i sensem mojego życia. Jeżeli mogę dzisiaj powiedzieć, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. O Nim chcę mówić, Jego chcę zwiastować. On jest radością mojego życia. Dlatego nie chcę mówić o czymkolwiek innym, ale chcę dzisiaj mówić o Chrystusie. I to czynił Paweł w cudowny, niezwykły sposób. I wreszcie czytamy również, że podczas właśnie tej podróży wraz z Akwilą i Pryscylą przybywa do Efezu, a następnie znowu udaje się do Jerozolimy i Antiochii. I nie miał dość podróżowania. I wiecie, nie czuł się zmęczony. Nie powiedział sobie, dobra, to wystarczy. Ale wiedział, że są jeszcze miejsca, do których trzeba się udać, aby Chrystus był zwiastowany. Dlatego odbywa kolejną podróż. Zobaczcie, że to wszystko dzieje się właściwie na przestrzeni kilku lat. To podróżowanie wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. To nie było, wiecie, kupienie biletu online, udanie się na odprawę, samolot, jestem. To wymagało czasu, zaangażowania. To czasami wymagało wielu wyrzeczeń. To wymagało przejścia czasami o własnych nogach wielu, wielu kilometrów w podróży, bez względu na to, jakie były warunki. Ale z jednym celem, ażeby ludzie usłyszeli o tym, który jest Panem życia. Ażeby imię Jezusa Chrystusa było zwiastowane wszędzie tam, gdzie jeszcze o Nim nie słyszano. I to jest dla mnie kolejna lekcja z Jego życia. Czy dzisiaj, ze względu na to, co mam, nie mam przypadkiem możliwości, które mam, nie mam przypadkiem zbyt wiele wymówek? Czy może ze względu na to, jak wygodnym stało się dzisiaj życie, czy nie jest łatwiej powiedzieć, że nie mam czasu albo mam wiele innych rzeczy? Dzisiaj jest o wiele prościej, ale czy wykorzystuję dzisiaj te możliwości? Czy dzisiaj chcę je wykorzystać, aby Chrystus był zwiastowany? Apostoł Paweł wyrusza w kolejną podróż z Antiochii i celem miał być Efes. Ale w drodze do tego miasta znowu udaje się do Galacji i Frygii. Po co? Po to, żeby umocnić braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. A żeby przyjść, aby ich pokrzepić, bo wiedział, że mają swoje życie, mają swoje problemy, dotykają ich różne sprawy w życiu, różne rzeczy się dzieją i potrzebują pokrzepienia. I mimo, że miał jasny cel, po drodze chciał jeszcze być z tymi, którzy również stali się własnością Chrystusa. Także to niesamowite pragnienie bycia w społeczności, bycia zachętą dla innych, do braci i sióstr, pokrzepienia, dobrego słowa, spędzenia czasami czasu, chociaż chwili. Właśnie, czy jestem zachętą? Czy jestem tym, z którego towarzystwie ludzie chcą przebywać, chcą słuchać, chcą rozmawiać, chcą być blisko dlatego, że moje życie jest blisko Boga? Czy, drogi bracie, droga siostro, jesteś takim człowiekiem oczekiwanym ze względu na to, jak wygląda moje, twoje życie? Co mam do przekazania? Kogo chcę zwiastować? I tylko o kim chcę mówić? I nie jest mi wcale trudno, ażeby nadłożyć drogi, dlatego że ktoś tam może czekać na to jedno słowo. Słowo pocieszenia, zachęty, wsparcia. Na dobre słowo. Więc Paweł to czyni, umacnia wspólnoty. Prawdopodobnie w tym czasie towarzyszy mu Tytus. A gdy dociera do Efezu, przebywa tam około 2-3 lat. Wyjątkowo długo trwała tutaj ta jego działalność w synagodze, ale znowu tam również w synagodze zwiastuje. W tym czasie też udaje się do Koryntu, ale też wiemy, że to właśnie wtedy między innymi Akwila i Pryscyla, tak kolokwialnie powiem, nadstawiali swoją głowę za Pawła, bo wiedzieli, że to jest ich brat. Chrystusie, który ukochał Chrystusa, którego treścią i życiem jest Jezus Chrystus. A później przebywa między innymi w Cezarei, aż wreszcie zostaje uwięziony w Jerozolimie. Jak powiedziałem wcześniej, to nie był dla Pawła problem, ażeby w tym okresie około 8 lat odbyć 3 długie podróże, ciężkie, trudne podróże w jednym celu, ażeby Chrystus był zwiastowany. Ażeby ta Ewangelia się rozszerzała, ażeby kolejne osoby mogły usłyszeć dobrą nowinę. Dlatego rozumiem dzisiaj to, co Paweł mówi. Nie żyję już ja, bo wiem, kto jest moim Panem, bo należy do Chrystusa, bo Chrystus jest treścią i sensem mojego życia. Bo wszystkie przeciwności, cała reszta przestała mieć znaczenie. To jest wszystko nieważne wobec doniosłości osoby i dzieła naszego Pana. Dlatego może z całą śmiałością i stanowczością powiedzieć, że jest tym, którego warto naśladować. Że stawia siebie jakby za wzór, pokazuje swoją osobę, bo jego czyny przemawiają. Głośniej niż słowa. Bo to, co robił, kim był, było treścią i sensem życia. Tu nic nie było na pokaz. Tu nic nie było jakby od niechcenia albo dlatego, że ktoś kazał. Ale dlatego, że Chrystus jest Panem. Dlatego, że On jest Jego życiem. Czy również możemy to powiedzieć o sobie? Czy również dzisiaj moglibyśmy powiedzieć tak o sobie? Popatrzcie, bez przechwałek, tu nie chodzi o brak pokory. W jego życiu nie było braku pokory. Ale wiedział, że Chrystus jest realnością w jego życiu, dlatego mógł sobie na to pozwolić. Czy Pan jest również realnością w twoim i moim życiu? Czy ludzie patrząc na moje i twoje życie, zobaczą właściwy obraz Jezusa Chrystusa? Dlaczego? Dlatego, że czas jest krótki. Że dni dobiegają do końca. Dlatego, że nie wiemy, ile nam zostało, a jednak tak wiele ludzi jeszcze nie poznało osobiście Jezusa Chrystusa. Może dzisiaj warto odbyć swoją pierwszą, drugą czy trzecią nawet podróż misyjną. Może warto dzisiaj za śladami apostoła Pawła dotrzeć do miejsc, do których do tej pory żeśmy nie chodzili. Może moja podróż, twoja podróż misyjna to są drzwi twojego sąsiada za płotem. Może nie trzeba daleko chodzić, ale może to on jeszcze dzisiaj nie słyszał Ewangelii. A może to jest twoja rodzina, najbliżsi, a może troszkę dalsze otoczenie, praca, szkoła i moglibyśmy tu wymieniać. Ale czy jestem gotów, ażeby odbyć swoją podróż misyjną? Może to dzisiaj dobry czas, ażeby patrzeć na Pawła, ucząc się od niego, zobaczyć to wszystko w nim, przestać znajdywać wymówki, a po prostu pozwolić innym poznać Chrystusa. Doświadczyć Go w taki sposób, w jaki sposób ty i ja tego doświadczyliśmy. Może warto odbyć swoją podróż misyjną. Ale Paweł to przede wszystkim pisarz, autor, twórca. Człowiek, który pozostawił nam niezwykłą spuściznę w postaci 13 listów. Tych, których mamy jako kanon Bożego Słowa, o których wiemy. Niesamowite dzieło. Ten, który pisze pod natchnieniem Ducha Świętego, przekazuje nam ponadczasowe prawdy. Bo Boże Słowo jest wczoraj, dzisiaj i na wieki takie same. Ono się nie zmienia. Niebo i ziemia przeminą, ale to Boże Słowo nie przeminie. I nie ma w nim nic archaistycznego. Wszystko, co mamy, co go dotykamy, jest aktualne również dla nas dzisiaj, tutaj, w XXI wieku. Od nas zależy, jak głęboko będziemy z niego czerpać. Apostoł Paweł jako pisarz, jak powiedziałem, napisał około 13 pism w okresie około 17 lat. O tym troszkę więcej będę chciał powiedzieć na naszym drugim wykładzie. Przez okres 17 lat pisze około 13 pism. I zacząłem sobie zadawać pytanie, czy to dużo, czy mało. Nie wiem, jak myślicie, ale biorąc pod uwagę intensywność jego życia, wydaje mi się, że to naprawdę dużo. 13 niezwykłych pism w ciągu 17 lat. Co ciekawe, I to jest niezwykle zachęcające, ale o tym też nieco więcej na następnym naszym spotkaniu. Pisze to w latach około 49 do 67, gdy był powiedzmy pomiędzy 44 a 61 rokiem swojego życia. Czyli jest dobra wiadomość. Nie jest za późno. Bo gdy patrzę na jego życie, gdy pisze to w tym wieku, o którym prawdopodobnie możemy czytać, co z przekazów historycznych też możemy wiedzieć, to mogę do siebie powiedzieć, słuchaj, nie jest za późno. Zawsze jest nadzieja. Paweł pisze 13 niesamowitych, głębokich, pełnych miłości, zachęcenia, ale też napominania, pełnych wskazówek listów. I pisze to w wyjątkowy sposób, używając wszystkiego tego, czym Bóg go obdarzył. A więc gdy patrzymy na to, to możemy powiedzieć, że Paweł pisze około jeden list na rok, mniej więcej. Wydaje mi się, że naprawdę bogata historia, bogata spuścizna, niesamowita praca i wyjątkowe dzieło. Był też taki czas, gdy przez 2 lata nie napisał żadnego listu, ale był też czas, gdy na przykład w okresie uwięzienia napisał aż 3. Ale mniej więcej możemy to w ten sposób rozłożyć. A więc jego życie było życiem dla Chrystusa. To nie było tylko podróżowanie, ale podróżowanie, tak jak przed chwilą widzieliśmy, w innym wymiarze. Nie było podróżowanie dla zwiedzania, dlatego że jak już był rozpoznawalny, żeby był przyjmowany z należytymi honorami, ale wiemy, że było zupełnie inaczej. W tym jednym celu, o którym powiedzieliśmy, aby wszyscy usłyszeli, aby jak najwięcej ludzi usłyszało dobrą nowinę, ale to też był okres wytężonej pracy. Pracy Ducha Świętego nad nim, ale też pracy nad tym, czego dzisiaj jesteśmy świadkami, co możemy czytać, czego możemy czerpać w postaci właśnie tych listów. Skąd wiemy o tym, że apostoł Paweł był autorem tych listów? Dlatego, że autorstwo jakby nie budzi tutaj najmniejszych wątpliwości. Gdy patrzymy na Boże Słowo, to po pierwsze wiemy, że apostoł Paweł jednokrotnie mówi, że własną ręką to napisałem, albo też mówi nam o tych, którzy mu pomagali w tym, gdy pisał przy pomocy różnych sekretarzy, ale też również sposób, w jaki pisze apostoł Paweł, jest niezwykły. Bo widać w tym wszystkim, co pisze, pewną logiczną zwięzłość. Widzimy styl, widzimy pewne piękno, w jaki on pisze. To jest wyjątkowe, to jest inne. Te listy, gdy czytamy, gdy je bierzemy, to widzimy w nim pewien charakter, pewną spójność tego, co pisze, ale z drugiej strony widzimy, że nie mógł tego napisać ktoś inny, ponieważ tam nie ma jakiejś rozbieżności. To jest fenomen tego, pomimo że te listy powstawały w przeciągu 17 lat. A więc na pewnym rozciągniętym okresie czasu. Ważną rzeczą w tym wszystkim jest również struktura pism Pawła. Bo ta struktura całkowicie odpowiada strukturze starożytnych pism. Na czym ona polegała? Gdy popatrzymy na to, to zawsze możemy zauważyć właśnie tą strukturę. Po pierwsze, mamy identyfikację autora i adresatów. Gdybyśmy przyjrzeli się każdemu z tych 13 dzieł, to właśnie w ten sposób rozpoczyna. A więc identyfikuje nam autora, adresatów, a następnie przechodzi do kolejnej ważnej rzeczy, przesyła pozdrowienia. Te pozdrowienia wstępne. Pozdrawiam tych, którzy. I to widzimy również w jego listach. Kolejny element to wstęp. Dalej mamy właściwą treść, zakończenia i wreszcie pozdrowienia końcowe. I każdy z jego listów to jest jego cechą charakterystyczną właśnie i nawet w kontekście autorstwa pism jest w ten sam sposób zbudowany. A więc wiemy, czego możemy się spodziewać. Gdy patrzymy właśnie na strukturę tych listów, to właśnie tak możemy te listy widzieć, tak możemy je studiować. I to też jest dla mnie osobiście, może dla was też niezwykle pomocne. Gdy widzimy ten pewien schemat, a więc to wprowadzenie, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, pozdrowienie, to jest list. To jest treść. My ją mamy podzieloną, ale wiemy, że w oryginale tych podziałów nie było. My, gdy zaczynamy czytać Boże Słowo, nie wiem, czy wam się to zdarza, ale bardzo często jest tak, że właściwie zaczynam czytać któryś z listów, czytam rozdział, okej. Ale naturalną rzeczą jest to, że gdy dostaję list, to co robię? Czytam cały list. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dostaję list i przeczytam sobie początek. Cześć Wojtek. Wciąga mnie to, co jest dalej. Zaczyna mnie fascynować ta treść, a to rozwinięcie, co się dzieje później dalej. I wreszcie dochodzimy do momentu tego zakończenia. Jak często czuję taki niedosyt. I nagle zaczynasz wracać do kolejnych momentów, do kolejnych fragmentów, czytasz po kolei kolejne zdanie. I to jest to, co zagłębiamy się w Boże Słowo. Gdy chcemy wiedzieć więcej. Gdy nagle odkrywamy, że w tym wszystkim jest coś. I wracamy po raz kolejny i nagle dostrzegamy głębie. Boże Słowo jest niesamowite. To, co dostawił nam apostoł Paweł, jest niesamowite. Ale są też pewne cechy charakterystyczne pism Pawła. I je też również bardzo wyraźnie widać. Po pierwsze, i najważniejszą cechą pism Pawła jest, jakbym powiedział, ich służebność w stosunku do jego działalności apostolskiej, prorockiej, ewangelizacyjnej, duszpasterskiej, gdy spotykał się z ludźmi. Te listy były jakby dopełnieniem przede wszystkim tego, co było dla niego najważniejsze. Relacja, kontakt, bycie z ludźmi, zachęcanie tych ludzi, rozmowa. To przecież on, gdy głosi, to on znajduje czas, ażeby przedłużać te mowy, ażeby być z ludźmi, ażeby rozmawiać o tym, który jest treścią jego życia. Cała reszta przestaje mieć znaczenie. Okoliczności, krzyczący lud wokoło, podburzany przez innych, ci, którym się to nie podoba, to nie ma znaczenia, bo on wie, kogo zwiastuje. Bo on wie, o kim chce mówić. Bo on wie, dla kogo żyje. A to wszystko, co robi, jak czytamy w Bożym Słowie, jest potwierdzone znakami i cudami. Bo Bóg przyznaje się do tych, którzy są Jego własnością. Bo to dzieje się w momencie, gdy stajemy tam, gdzie powinniśmy być. W pierwszym rzędzie, głosząc tego, który jest treścią i sensem życia. A znaki i cuda idą za tym. A więc musimy być gotowi. Musimy być gotowi. Nasze nogi, nasze usta, nasze ręce, całe nasze jestestwo musi być gotowe, aby zwiastować Chrystusa, tego, który zmartwychwstał i żyje. A za tym wszystkim pójdą wielkie rzeczy. I to nam pokazuje życie i historia apostoła Pawła. Jakby nie da się tej sytuacji odwrócić. Oczywiście Bóg może wszystko, ale my byśmy najpierw czasami chcieli znaków i cudów, a potem będę gotowy na resztę. Ale życie, historia Pawła, to co robił, pisał, pokazuje nam inną drogę. Czasami trzeba wiele przejść. Czasami trzeba odbyć długą podróż. Czasami trzeba dojść do miejsca, spędzić czas, otworzyć swoje usta, zwiastować, a Bóg się do tego przyznaje. I dzieją się znaki i cuda. I dzieją się wielkie rzeczy. Wtedy, gdy Jego imię jest zwiastowane. Co ciekawe, że na działalność apostoła Pawła oczywiście w dużym stopniu miał wpływ to, że był w podróżach, ale przede wszystkim wpływ, tak jak powiedziałem tu już wielokrotnie dzisiaj, wpływ na niego miał sam Chrystus. On go kształtował. To on powodował, że Paweł był tym, kim był. Niezwykłe było poczucie bliskości. Bliskości Jezusa Chrystusa w życiu Pawła. To jest niesamowita więź. Ale wiecie co? Cudowne było to, że Paweł mówi, że chciałbym już być z Chrystusem. Już tak bardzo chciałbym być z Chrystusem. To życie dla mnie już nie ma znaczenia, nie ma wartości. Chcę być z Chrystusem. Czekam na Niego. Oczekuję Jego powrotu. Wiemy, że to było w Jego sercu. Ale to nie była histeria, wiecie, przed tym, że Pan przyjdzie. Pan przyjdzie wkrótce, muszę jeszcze to i tamto. Nie, to było głębokie pragnienie nastania Dnia Pańskiego. Aby ten dzień już nastał, dlatego, że być z Panem to o wiele lepiej. Ale później dodaje, ale ze względu na was, ze względu na tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czym jest to szczęście, jakie ono jest, jak ono pachnie, jak może być treścią i radością życia, ze względu na was, chcę pozostać w tym ciele. Chcę pozostać, ażeby jak najwięcej mogło usłyszeć. Czy mam takie pragnienie? Czy tak bardzo może rozkochałem się już dzisiaj w niebie, że ci, którzy idą do piekła, przestają mieć znaczenie? Być z Chrystusem o wiele lepiej, ale są jeszcze ciągle ci, którzy nie wiedzą, jak to jest być z Chrystusem. Kolejna rzecz. Paweł w swoich listach również nie tylko pokazuje nam to poczucie, nie tylko widzimy to poczucie bliskości Jego, ale też bardzo wyraźnie widzimy to, że Jego listy to coś więcej. One powstają na skutek określonych Jego zainteresowań, co też ma duży wpływ na ich treść, a i strukturę. Listy to korespondencja. To odpowiedź na realne potrzeby. To odpowiedź na te rzeczy, które się dzieją. Paweł wysyła te listy do zborów, do konkretnych osób, kieruje ich do konkretnych miejsc, aby wyjaśnić rzeczy niezrozumiałe, ażeby dotknąć się trudnych spraw, czasami aby napomnieć, aby pokazać, że nie tędy droga, że nie tego oczekuje nasz Pan, ale zawsze jest gotowy, ażeby dać odpowiedź. Czasami wydaje nam się, że są w nich pewne sprawy niedopowiedziane, niezrozumiałe. Ale wierzę to, że adresaci tych listów dokładnie wiedzieli, co Paweł miał na myśli, gdy do nich pisał. Bo on dobrze znał kontekst, on interesował się tym, co się dzieje, on chciał być częścią życia tych ludzi, dlatego to, co pisze, jest realną odpowiedzią na ich realne potrzeby. One są dzisiaj również realną odpowiedzią na twoje i moje potrzeby. Może ktoś inny nie rozumie, może ktoś inny może nie wiedzieć, dlaczego tak jest w moim czy twoim życiu. Dzieją się takie inne rzeczy, ale Bóg wie, a Jego Słowo jest realną odpowiedzią na twoje i moje życie. Na twoje i moje potrzeby. Na twoje i moje obawy. Na wszystko, co dzieje się w twoim życiu. Gdy nie znajdujesz odpowiedzi, to może źle szukasz. Bo wierzę głęboko, że odpowiedź jest w Bożym Słowie. Bo to Słowo ciągle jest aktualne. Kolejną cechą charakterystyczną pism Pawła jest żydowskość tych pism. Bo widzimy, jak bardzo Paweł jest obeznany z judaizmem swoich czasów. Jak gotów jest, ażeby dać odpór licznym zarzutom. Jak bardzo jest w sercu jego pragnienie, ogromne pragnienie tego, ażeby wszyscy usłyszeli. On nie wybiera sobie tych, do których ma dotrzeć albo nie, ale chce, ażeby wszyscy usłyszeli Ewangelię. To jest niesamowite. I ta wyjątkowość mowy, o której wcześniej wspomniałem, mowy na Areopagu, tu jest zawarta cała esencja. W jaki sposób wykorzystuje to, co wokoło można znaleźć. W podobny sposób kiedyś, pamiętam, mieliśmy ten przywilej, żeby spotkać tego człowieka, nazywa się Don Richardson, autor wielu książek i między innymi dosyć znana jego pozycja Dziecko Pokoju. Gdy udaje się do wioski kanibalów, ażeby tam gwiazdować im Boże Słowo, odbywa swoją podróż misyjną. I wcale to nie było proste. Gdy masz z tyłu głowy, że wstępując na ląd, właściwie może to być ostatni krok w twoim życiu, a ty wiesz, że twoim pragnieniem jest zwiastowanie Bożego Słowa, bo Bóg powiedział, idźcie i głoście. I nie pomyślał wtedy o tym, że trzeba z tego wyłączyć kanibalów, bo przypadkiem możemy zginąć. Ale oni też potrzebowali Chrystusa. I wtedy tam jest taki jeden mały wątek, reasumując jakby mój przydługawy wstęp, że w każdym miejscu, w każdej historii, w każdym społeczeństwie można znaleźć coś, co naprowadzi nas na właściwą drogę, aby wykorzystując to, powiedzieć dobrą nowinę. Apostoł Paweł zrobił to na Areopagu. Może dzisiaj czas, ażebyś zrobił to w swoim życiu. Ażeby wykorzystać coś, Jakąś jedną małą rzecz, o której dobrze wiesz, aby stała się ona początkiem dobrej rozmowy, zwiastowania, szerzenia Ewangelii. W miejscach, w których do tej pory pomyślałeś, że wszędzie, ale nie tam. Całą charakterystyczną dla pism Pawła było również to, że zdarzało mu się oczywiście dyktować swoje pisma. Korzystał z pomocy sekretarzy. Ale też nie było w tym niepewności. Nie było w tym niepewności, że coś zostaje przekręcone, że coś będzie nie tak, bo wiedział, że jest to wszystko pod działaniem i kierownictwem Ducha Świętego. Że Duch Święty właśnie oczekuje, żeby w ten, a nie inny sposób było to napisane. Dlatego wykorzystuje Pawła tak, a nie inaczej. Ale Paweł, gdy dyktuje, może również śledzić. Gdy dyktuje, możemy może patrzeć na to, co jest zapisane, ażeby był pewien, że jest to zapisane w właściwy sposób. Więc dlatego mam pewność, że mimo, że Paweł nie pisał wszystkiego własnoręcznie, to wiem, że patrząc na autorstwo tych listów, że nie ma w nich sprzeczności. Bo Paweł czuwał nad tym, co miało zostać zapisane. A Duch Święty był tym, który kierował myślami. I wreszcie, co ciekawe, bardzo charakterystyczną cech pism Pawła są cytaty, choćby nawet z Septuaginty. Są cytaty z ksiąg Starego Testamentu, dlatego że był z nimi dobrze obeznany. I wiedział, jak je wykorzystać. I to jest kolejna niezwykła umiejętność, aby wykorzystać to, czego nauczyliśmy się z Bożego Słowa. Nie zawsze fizycznie mamy Boże Słowo w ręku. A wiecie, że z pustego to nawet Salomon nie naleje. Dlatego tak cenną rzeczą jest to, że znam na pamięć. Że potrafię zacytować konkretne miejsce, że potrafię się podzielić bardzo konkretnym słowem. To jest cenna umiejętność. Tak bardzo czasami może niedoceniana, tak bardzo nielubiana, szczególnie przez najmłodszych na szkółkach. Wiecie, gdy stwierdzasz, że za tydzień mamy kartkówkę z ostatnich 10 wersetów. Ojeja. Nauczy się całej Ody do Radości, wykuje, wyśpiewa, ale 10 wersetów mamy problem zapamiętać. Staliśmy się wygodni, bo wiemy, że mamy pod ręką. Bo wiemy, że gdzieś tam możemy otworzyć, nawet w komórce odpalić, zobaczyć i tak dalej. Ale gdyby przyszedł czas, w którym musielibyśmy się obyć bez tego, co zostało zapisane, czy bez telefonu komórkowego, który może sprawdzić, czy również wtedy Słowo Boże byłoby żywe we mnie. Czy również wtedy nie byłoby niezręcznej ciszy, a Słowo wypływałoby. Dlatego, że zostało głęboko zakorzenione w moim sercu, w moim myśle, w moim byciu. Apostoł Paweł żył Bożym Słowem. Apostoł Paweł był gotów, ażeby dzielić się tym Słowem, bo było ono w nim głęboko zakorzenione. Bo nie żył już on, ale żył w nim Chrystus. Wspaniały człowiek. Człowiek, który był gotów, ażeby iść tam, gdzie Bóg go pośle. Bo wiedział, że oprócz Jerozolimy była jeszcze Samaria, Judea i były jeszcze krańce ziemi. A wszędzie tam byli ludzie, którzy byli bez Boga. Którzy zasługiwali na to, ażeby Boże Słowo zostało im zwiastowane. Tematyka pism Pawła to już temat naszego kolejnego spotkania, na które was bardzo serdecznie zapraszam i wam błogosławię. Amen.